Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny Małgorzata Maniszewska. I w tej części przeniesiemy się do Filharmonii Pomorskiej. Tam, nie chcę mówić gorączkowe, ale na pewno już ostatnie przygotowania do jutrzejszego koncertu.
Koncert w Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Kaja Bumana zatytułowany jest Mahler i jego czasy. Mahlera pieśni będą w programie, ale będą też utwory innych kompozytorów, chociażby Mozarta. Proszę powiedzieć, w jakim miejscu właśnie sytuuje się Mahler i jego muzyka? Jakbyśmy mogli go określić? Czy jest czyimś kontynuatorem, czy też nie? Czy jest bardzo oryginalny? Mahlera muzyka przez koneserów jest bardzo lubiana, ale niektórzy są wystraszeni, kiedy jego nazwisko widzą w programie koncertowym. Czy powinni się wystraszać?
Uważam, że w ogóle nie powinien się wystraszać. Powinien raczej pójść do koncertu i serdecznie zapraszam tu do koncertu. Wie pani, dla mnie Mahler chodzi z tą tradycją Schuberta, Brahmsa, Dworzaka też, bardzo ważny kompozytor dla Mahlera. I Mahler nie jest tak jak Bruckner, coś, co padło z nieba i nie wiemy skąd w ogóle. Mahler jest produkt swojego czasu. Ja zawsze słyszę bardzo dużo Dworzaka u Mahlera też, ale równocześnie u Dworzaka słyszę już rzeczy, które prowadzą do Mahlera. I nawias mówiony, trzeba pamiętać, że Schubert sam był urodzony w Wiedniu, ale jego rodzina była w tym miejscu, gdzie Mahler też został urodzony. I Dworzak też. Może nie do końca ta sama strona, ale jest Janaczek, to jest po Mahlerze. Ja słyszę dużo w Mahlerze, który potem prowadzi do Janaczek. I tu jest ten pomysł troszeczkę, żeby po prostu wszystko Mahlera, poku a poku oczywiście, pokazywać. I dlatego nazywaliśmy cykl w ogóle Mahler i jego czas. I dla mnie jest to może więcej biograficzne nawet, niż czysto muzyczne. Ten Brahms jest dla Mahlera niesamowicie ważny, bo Mahler dostał na końcu dyrektorem w Wiedniu, jako dyrektor artystyczny, dzięki Brahmsa. Oni się znali jeszcze. To było tak, że Mahler był szefem w Budapeszcie i dyrygował tam oczywiście bardzo dużo. I Brahms, który był generalnie nie miał takiej chęć pójść do koncertu albo przedstawienia, jednak został zmuszony pójść na przedstawienie Don Giovanni pod dyrekcją Mahlera. I to chyba musiało być tak imponujące, że Mahler, mimo że był Żydem i miał dużo problemów w Wiedniu, z tego powodu też, że na ostatnie słowo chyba było Brahmsa, że słuchajcie, ten ma być dyrektorem. I to jest taki łącznik troszeczkę. Co teraz do Rückertlieder, to jest dla mnie bardzo połączone z Schubertem jednak. To jest taki nastrój, oczywiście to już nie Schubert jest, ale jest taki schubertowski nastrój. Mahler napisał to wszystko najpierw na głos i fortepian. I cztery z tych pięć pieśni potem zrobił sam instrumentację, a piąte nie. Ale to nie za bardzo słychać, to jest absolutnie stylistyczny widok Mahlera też. I myślałem, może pani pamięta, my zrobiliśmy bodajże w styczniu te Lieder eines fahrenden Gesellen i teraz te Rückertlieder i następnym sezonem będą Kindertotenlieder i najpierw też Lieder aus dem Knaben Wunderhorn, żeby też dla widowni, ale też dla nas pokazywać, jak Mahler zaczynał. To byli nie na początku te wielkie symfonie i wielkie formy, to byli właśnie te pieśnie. I tu w pieśniach już jest wszystko, co potem w symfoniach idzie na full, prawda? I na przykład z jednej pieśni, tu może najbardziej słynny z tych pięć, Ich bin der Welt abhanden gekommen, to jest już absolut piąta symfonia Mahlera. Tam harpa jest tam niesamowicie ważnym instrumentem i ważnym punktem. I to jest już taki klimat. I po prostu, żeby to nie jako edukacja, bo on Boże, tylko jako informacja, skąd to chodzi, jak jest budowana całość Mahlera. Pozwoliłem tak to proponować. I może potem widownie poznaje też, to już słyszeliśmy w Rückertlieder. I to wraca potem, prawda? Więc to jest zawsze ten klucz do Mahlera. Trzeba powiedzieć, że Rückert jest w Polsce kompletnie nieznany poeta, ale w Niemczech też nie za bardzo. Rückert wiemy dzisiaj tylko dzięki Mahlera. To może trzeba jasno powiedzieć, że są te Rückertlieder, te pięć, i Kindertotenlieder, to są teksty też według Rückerta. To jest nie najlepsza poezja, trzeba to jasno powiedzieć. To był imponująco zdolny facet, on mówił chyba 44 różne języki. Mówił, bo jako tłumacz potrzebny napisał taką ilość poezji, że po prostu za dużo. I żyje dzięki Malera, to trzeba jasno powiedzieć. To trafił na taki punkt u Malera, inspirowało go. No. I tu to są na końcu wszystko miłosne pieśni. Jeden jest dla Almy napisany, tam on miał aferę wcześniej już. To jest taki cykl, który dzisiaj się wykonuje jako cykl, ale Maler sam to nie jako cykl wymyślał. To też jest nie tak jak Kindertotenlieder, który jasny jest jako jedna forma. Ale jest dzisiaj taka tradycja, żeby to wykonywać razem. Jest to bardzo skromna, bardzo kameralna muzyka. To nie w pierwszym momencie kojarzy się z Malerem. Na przykład tu Maler sam zrobił mniejszy skład orkestrowy też. Nie gra kwintet, ile w ogóle możliwe, tylko też. I my zrobimy tu też. No, taki mozartowski skład jest. No. A i pani mówiła, że gramy też overtura Wesele Figera. Tak, no to jest też taki łączek. Brahms był wielbicielem Mozarta. I jest taka fama, że ostatnie słowo, co Maler mówił, był Mozart. No, on to bardzo, bardzo lubił. Wagner niestety też, ale ten Mozart stoi tam jako jeden z tych wielkich, wielkich kompozytorów. No. I dlatego tu Mozart też daliśmy.
Jak ten cykl będzie się dalej kształtował, ten malerowski cykl? Zaczynamy od tych kameralniejszych dzieł, no ale wiadomo, że Maler jest kojarzony z wielkimi monumentalnymi symfoniami.
Tak, w tym sezonie to już jest ostatni koncert z Malerem. I co mówiłem, w następnym sezonie będzie w listopadzie, będą te Knaben Wunderhornlieder, to są 12 pieśni. I to jest już ten Maler, który bardzo, sam się cytuje w drugą symfonię, w trzecią symfonię, to jest już wszystko bardzo blisko. I będą jeszcze w tym sezonie w styczniu Kindertotenlieder. Też już, to jest już nie taki młody Maler. I potem na końcu już będzie pierwsza symfonia. No? Więc to jest takie wejście i to jest następny zone, żeby też nie tylko Maler zrobić, to jest jeden z tych punktów, prawda? No i potem idziemy krok po kroku po prostu dalej. No, to nie wiem, jaka ilość będzie, ale myślę, że taki trzy razy co sezonie to zrobimy to, żeby my razem z tym rośniemy też po prostu. No. Tak jest pomysł przynajmniej.
Czy Maler jest dużym wyzwaniem dla dyrygenta?
Wie pani, to brzmi dziwne, ale mi się wydaje, jest to dużym wyzwaniem, ale Mozart jest trudniejszy. I nawet Brahms też jest trudniejszy. Bo Maler jest taki rausz czasem, to jest oczywiście intelektualne czasem, dosyć trudne do ogarnięcia, bo jest tak długo czasem. No. Ale dla mnie osobiście jest Maler bardzo blisko, bo ja lubię ten okres przed wojnem, pierwszym wojną światową. Ja lubię to malarstwo w tego czasu, tą literaturę, która wtedy powstał, w ogóle ten cały nastrój, który można nawet nie za bardzo w Wiedniu, tylko na Słowacji dzisiaj jeszcze bardzo odkryć. No. Na przykład Koszyce jest takie miasto, które zawsze kiedy jestem, no, ale taki malutki Keszmarok, to jest 50 km z Zakopanego na stronę Słowacji. Tam jest taki nastrój, że mam wrażenie, że ludzie tam żyją jeszcze troszeczkę w tym tempie też Malera i to jest dużo ciszej niż tu albo w Zürich, albo w Berlinie i albo w Wiedniu też. I mi to bardzo leży to wszystko i to jest mi bardzo blisko w pewnym sensie. I ja widzę taką bardzo mocną podobieństwo w tym okresie Malera, co mamy teraz. No. To musimy bardzo brutalnie powiedzieć. Maler czuł, że kończy się coś. No. I dla mnie szósta symfonia, którą wiele razy dyrygowałem już, to jest dla mnie proroctwo pierwsze wojny światowe po prostu. To jest, oczywiście też można to dołożyć, to jego biografia, ale to jest dla mnie troszeczkę za mało. No. I taki ludzie czuli, że coś tu się skończy. No. I Claudio Magris napisał taką fenomenalną książkę, która chyba ma się ukazać też po polsku. Tłumaczy to z moimi słowami. Mit Habsburgski w austriackiej literaturze w XIX wieku. I to jest oczywiście dla każdego muzyka, to powinien być prawie jak Biblia, bo to tak tłumaczy to wszystko. I Maler jest tam w pewnym sensie takim zakończeniem. I wie pani, jeżeli patrzę na to, co idzie w tym momencie na tym świecie i ten problem, co w Europie jest w tym momencie tak strasznie trudny, z tym problemem uchodźców, uważam, to jest nic, co dla nas czeka, bo połowa Afryka czeka. 5000 lat temu ludzie szukali wody i to było takie, te całe narody ruszali się przez połowy kontynent. I Afryka ma telewizor i widzi, jak my to mierzymy. I my możemy mur budować 20-30 metrów. Oni będą tu. My nie będziemy poznać Europa za 30 lat. To będzie tak inaczej. My możemy oczywiście to ignorować i mówić, nas to nie interesuje, ale to jest dla mnie tak ewidentne w tym momencie, że ta różnica, sposób życia, i to jest obojętne, czy to jest Polska, czy to jest Szwajcaria. Też tu, my w Polsce, żyjemy po prostu niesamowite dużo lepiej niż na Afryce. I ludzie wiedzą to. I oni będą tu. I dlatego jest ten maler dla mnie tak aktualny, bo co mówiłem, że on pokazywał oczywiście o swoim życiu, o swoją miłość, o swoją rozpacz, ale też ten polityczny aspekt jest u malera. I nie, czy ja jestem na jedną partię, czy drugą partię, to chodzi o kompletny inny rozmiar problemu. I dlatego uważam, że ten maler jest tak niesamowicie aktualny. I dla mnie dosyć czytelne to wszystko jest.
To było spotkanie z Kajem Bumanem. Przypominamy, jutrzejszy koncert Filharmonii Pomorskiej ma tytuł Maler i jego czas w programie, tak jak mówiliśmy, pieśni malera, ale również Mozart i Brahms.
A teraz zapraszamy Państwa na spotkanie z Szymonem Godzięba-Trytkiem, który po raz kolejny odniósł sukces.
Pan Szymon Godzięba-Trytek, witamy serdecznie. Dzień dobry. I mówić będziemy o kolejnym sukcesie, tym razem o konkursie Kompozytor Rezydent. To już 6. edycja programu Instytutu Muzyki i Tańca i w tymże konkursie razem z Chórem Polskiego Radia i Fundacją Rozwoju Sztuki Sonoris wygrali Państwo, czyli będzie Pan kompozytorem rezydentem. Gratuluję serdecznie.
Bardzo dziękuję.
I proszę wyjaśnić, na czym polegał konkurs i na czym będzie polegał ten program.
Faktycznie wspólnie z Chórem Polskiego Radia aplikowaliśmy do Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu Kompozytor Rezydent. Projekt zakłada związanie kompozytora z daną instytucją kultury, w tym przypadku zespołem chóralnym, i przez rok zakłada wykonanie minimum jednej premiery oraz minimum dwóch wykonań utworów, które już dotychczas powstały. Dostałem propozycję ciekawą i rozwojową dla mnie z tego względu, że dla Chóru Polskiego Radia napiszę dwie kompozycje premierowe i dodatkowo zespół wykona więcej niż to minimum, które zakłada Instytut Muzyki i Tańca, także to dla mnie naprawdę fantastyczna oferta i możliwość na współpracę z tak znakomitym zespołem.
Czy wcześniej już Państwo współpracowali?
W grudniu zeszłego roku chór wykonywał mój utwór w studio imienia Witolda Lutosławskiego, nagranie podczas koncertu na żywo transmitowanego w radiowej dwójce, i to był taki pierwszy moment zetknięcia się z zespołem.
No, zespół wyraźnie uznał, że jest pan dobrym dla nich kompozytorem i przyszłościowym, jeśli zaproponował też dalszą współpracę.
To, tak jak już mówiłem, naprawdę dla mnie wielkie wyróżnienie i zdaję sobie sprawę, że ogromna szansa.
Czy były jakieś propozycje, jakiego charakteru ma być to utwór, czy to będą utwory sakralne, czy nie? Czy ma pan kompletną dowolność w tej współpracy z Chórem Polskiego Radia? Mówię o tych utworach, które pan ma skomponować.
Właściwie tutaj dostałem pełną swobodę. Natomiast założyliśmy pewne punkty w kalendarzu artystycznym Chóru Polskiego Radia. Pierwszą premierę mamy w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, w sali koncertowej. I tam to będzie koncert na końcu grudnia, więc też tematyką chcieliśmy się zbliżyć do tego czasu świątecznego. Właściwie bardzo mało powstaje utwór nawiązujący gdzieś do tradycji właśnie związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia. Tekstem wyjściowym będzie jutrznia z dnia Wigilii Świąt Bożego Narodzenia i elementy polskiego folkloru. Oprócz samego chóru wystąpi również wykonawca operujący głosem białym i grający na lirze korbowej. Także tutaj takie nawiązanie do tradycji.
No i nawiązanie też do pana zamiłowań.
Zgadza się. Jakby cieszę się, że gdzieś zespoły też podchodzą z takim optymizmem do tego typu twórczości i faktycznie to już któryś gdzieś po drodze zamówienie, które jakby wskazuje na to, żebym faktycznie ponownie powrócił do folkloru. Natomiast drugi utwór będzie wykonany 9 kwietnia w studio Witolda Lutosławskiego. Tutaj tematyka bardziej pasyjna, zainspirowany jestem takim średniowiecznym krzyżem Karawaka, krzyżem morowym, w ramach którego opisana jest w zasadzie modlitwa, która do tej pory nie była wykorzystywana. Anagram, który jest opisany na tym krzyżu, ma swoje rozwinięcie w konkretnym łacińskim tekście. To będzie utwór natomiast na chór mieszany, 6 waltorni, perkusje i 2 głosy. Także tutaj z kolei znowu nawiązania do grą przestrzenią. Będziemy starać się dysponować w trakcie utworu zespołem w różnych miejscach sali koncertowej. Takie dwie zasadnicze grupy, jak chór i chór waltorni, daje taką możliwość.
Czyli konkretne plany są już założone do tych nowych utworów i powiedział pan, że chór, również chór Polskiego Radia, wykona już pana napisane wcześniej utwory.
Tak, i będzie to również utwór, ten pierwszy z grupy tak większych utworów z nawiązaniami do polskiego folkloru, czyli Etnos, i wykonanie tego utworu będzie w Filharmonii Podlaskiej pod koniec maja 2017 roku.
I jeszcze coś?
Tak. Oprócz tego jeszcze nie mamy specyfikowanego dokładnego terminu, natomiast koncert chce wykonać chór monograficzny z utworami a cappella.
To wszystko będzie nagrywane.
Tak. Na pewno dwie premiery mamy w planie, założenie rejestracji radiowej przez Polskie Radio.
To zarówno dla chóru, jak i dla pana, kompozytora, bardzo dobra wiadomość. Poszerza się zakres utworów, które już pan będzie miał gotowe, na przykład na płytę.
Tak, to prawda. Nie wiem, czy na płytę, jakie będą plany, natomiast archiwizacja przez taką instytucję jak Polskie Radio jest na pewno wielkim wyróżnieniem.
Kompozytor, okazuje się, ma różne możliwości w Polsce, żeby zrealizować swoje marzenia, no i żeby również poszerzyć i swój repertuar, i repertuar zespołów, z którymi współpracuje. To jest bardzo dobra wiadomość, że istnieją takie konkursy i jest możliwość zaistnienia w nich.
Zgadza się i myślę, że kilka programów, które realizuje zarówno Instytut Muzyki i Tańca, jak i Ministerstwo, naprawdę są w stanie przysłużyć się współczesnej twórczości, szczególnie twórczości młodej. W przypadku tego programu Kompozytor Rezydent, tutaj kompozytorzy mogą aplikować do 40 roku życia.
No to jeszcze ma pan dużo czasu.
Jeszcze trochę tak czasu pozostało.
Czy oczekuje pan na propozycję, czy jest pan aktywny bardziej? To znaczy szuka tych konkursów, zgłasza się.
Ten konkurs akurat funkcjonuje już w przestrzeni kilka lat, 6. edycja. Tak więc w planach na pewno było aplikować o rezydenturę. Natomiast czekałem na taki moment, kiedy dla mnie taka możliwość będzie jak najbardziej wartościowa, kiedy ten czas będę mógł jak najlepiej wyzyskać. Po prostu zdaję sobie sprawę, że to jest naprawdę potężna szansa dla mnie.
Chór to jest zespół, który pan bardzo lubi, bo sam pan w chórze śpiewa.
Tak, śpiewam w chórze kameralnym Akademii Muzycznej i cieszę się, że po tym czasie, w którym śpiewałem w chórze podczas studiów, wciąż mogę kontynuować wykonawcą muzyki chóralnej. To zawsze rozwija i cenię sobie tą aktywność muzyczną również w kontekście własnej twórczości.
No właśnie, bo to pomaga, jeżeli się zna instrument, jakim jest chór, tak go możemy nazwać, to też jest ważne, jeśli się komponuje właśnie na taki skład.
I co więcej, chór jest na tyle specyficznym zespołem wykonawczym, że właściwie podręczniki do instrumentacji czy instrumentoznawstwa niewiele omawiają kwestii związanych z głosem ludzkim, z emisją głosu. Także faktycznie jest to inny rodzaj muzyki niż muzyka instrumentalna, a w przypadku muzyki instrumentalnej tutaj literatury jest wiele, możemy te instrumenty dokładnie poznać, także faktycznie
ta
taki kontakt...
Ta własna praktyka
Tak, jest bardzo istotna.
No to ma pan dużo zadań przed sobą, czy jeszcze poza nimi coś jest w planie? Czy dowiemy się za chwilę, że gdzieś w jakimś konkursie
nie.
Pan zwyciężył?
To jest taki bardzo duży plan. Na razie z takich radostek najbliższych w sobotę lecę do Kolonii właśnie na wręczenie nagród konkursu, o którym mówiliśmy w lutym. Muzyka sakranowa, który odbył się w Cambridge, i do Kolonii lecę na koncert laureatów. Słyszałem już taką zapowiedź tego wykonania. Był uprzejmy wysłać nagranie z próby dyrygent chóru Kammer z Łotwy. Także no, wielka to dla mnie radość i wiem, że to będzie wielkie przeżycie.
Kiedy dokładnie jest ten koncert?
Dokładnie w sobotę wieczorem w podkolońskim Brauweiler.
Czyli musi pan szybko lecieć, żeby zdążyć.
W sobotę wylatuję, także to będzie tak intensywny weekend.
No to gratulujemy jeszcze raz.
Bardzo dziękuję.
I tego zwycięstwa, o którym mówiliśmy wcześniej, i rezydentury w programie, przypomnijmy, konkursu Kompozytor Rezydent, 6. już edycja tego programu, a pan Szymon Godzięba-Trytek będzie pracował z chórem Polskiego Radia.
Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był Szymon Godzięba-Trytek. To teraz kolejne spotkanie. Przypomnijmy państwu fragment spotkania, również z Szymonem.
Tym razem z Szymonem Komasą, który jest śpiewakiem operowym. Pochodzi ze słynnej rodziny Komasów.
Aktorsko-muzycznej.
Aktorsko-muzycznej, właśnie. I to muzycznej w różnym rozumieniu. Mary Komasa też klasycznie się udzielała kiedyś.
Siostra bliźniaczka,
ale teraz ma zespół, z którym jeździ po świecie. Tutaj też koncertowała, przyjeżdżała. Tak więc z tej pięknej, umuzykalnionej rodziny dzisiaj Szymon Komasa. Ale nie bez przyczyny ten fragment będzie.
Tak, bo Szymon Komasa wystąpił w Potępieniu Fausta, przedostatniej premierze opery Nowa, bardzo zresztą udanej, w reżyserii Macieja Prusa. I tym razem najbliższy weekend upłynie również przy dźwiękach tejże opery Berioza, czyli Potępienie Fausta. A z Szymonem Komasą rozmawiałam bodajże na widowni opery Nowa, przy różnych stukach huku. No nie jest to sterylnie czyste nagranie.
Atmosfera pracy. Po prostu wydarzenia muzycznego i pracy.
Ja wyjechałem za granicę dlatego, że ja miałem po prostu marzenia o tym, żeby mieszkać za granicą. Ja chciałem mieszkać za granicą. Mi w Polsce nic nie przeszkadzało. Ja po prostu sobie pomyślałem, jestem młody. Chcę się pouczyć jeszcze, chcę poznać innych ludzi, chcę poznać inne kultury. Mi jest po prostu tam dobrze, dlaczego nie? Dla mnie nie ma różnicy, czy jest to w tym momencie Polska, czy jest to w tym momencie Nowy Jork. Ja po prostu chciałem tam być i może różnica pomiędzy mną a innymi ludźmi jest taka, że ja to zrobiłem, bo się nie bałem, nie myślałem za dużo. Ja po prostu to zrobiłem. Jeżeli nie przeszedłem jakiegoś przesłuchania, to pukałem w inne drzwi. Przecież człowiek nie przechodził tylu przesłuchań. Ja już nawet nie pamiętam, jakiej ilości nie przeszedłem, bo nie przechodziłem. Nie każdemu się musisz podobać. To wtedy pukasz do innych drzwi, nie poddajesz się. Teraz to już jest część mojego życia. Pamiętam, że na początku to się tak łatwo mówi, na początku to bolało.
Ale potrafił pan te porażki znieść.
Tak, ale bywało bardzo ciężko. Bywało bardzo ciężko i wtedy musisz odnaleźć niesamowity spokój w sobie. Musisz znowu zacząć oddychać, bo mam wrażenie, że jak przychodzą porażki, mam wrażenie, że jak przychodzą nerwy, to nie oddychasz, tylko po prostu dyszysz potwornie. I musisz zacząć znowu oddychać i nauczyła mnie tego moja profesorka ze Stanów Zjednoczonych, że jeżeli przychodzi trudny moment, że jeżeli nie możesz się odnaleźć, co każdemu, kto mnie teraz słucha, polecam na każdym polu, usiąść z kartką papieru i zrobić sobie plan na następne 5 lat. Nie musi być to plan wynikliwy a propos swojego życia, ale żeby to był plan ogólny i potem powoli ten plan realizować. Ten plan się będzie zmieniał, ale jest jakiś początek.
Zrobił pan taki plan?
Wielokrotnie. Ojeju, ja takie plany robię teraz już praktycznie co 2 miesiące. Teraz to już jest norma. Jak wracam do niektórych, to na niektóre tak patrzę z sentymentem, na niektóre patrzę z taką nauką a propos tego, jak to życie poszło. Na pewno te plany się zmieniają w trakcie życia, bo życie jest nieprzewidywalne. Nie możemy przewidzieć, co się wydarzy jutro. I te plany zmieniam pod to, gdzie się znajdę i pod to, co się wydarzy w moim życiu.
Jeszcze będzie pan brał udział w konkursach wokalnych?
Problem ze mną w ogóle jest taki, że jestem w dobrym wieku, bo mam niecałe 29 lat. I ja te konkursy robię dobrze. Ja mam ośpiewany już repertuar na te konkursy. Byłoby głupio w nich nie brać udziału, bo to są bardzo dobre pieniądze, nie będę ukrywał. I na pewno nie rezygnuję. Ja wracam od razu, w maju mam konkurs, w czerwcu mam konkurs. Potem chcę zrobić następny konkurs w sierpniu. No i przyszły rok chcę być na scenach i chcę robić te najważniejsze, największe już konkursy.
Takie konkursowe zwierzę z pana.
Wie pani co? Ja mam wrażenie, że ja w ogóle dostałem w pakiecie od moich rodziców takie instynkty i rzeczy, które pomagają ci się dobrze sprzedać na scenie. I tego nauczył mnie mój tata i tego nauczyła mnie też moja mama bezkompromisowością swoją. I myślę, że to bardzo pomaga.
Jaki będzie pana Mefisto?
Jak pierwszy raz rozmawiałem z Maciejem Prusem, reżyserem Potępienia Fausta, a propos roli Mefista, powiedziałem mu od razu, że i dla mnie jest to Brad Pitt albo Tom Cruise z Wywiadu z wampirem. Od początku. Po prostu ja to tak czułem. On pozostawia wiele znaków zapytania, kompletnie bez odpowiedzi, zostawia taką łunę. Nie wiadomo, o co mu konkretnie chodzi, nie wiadomo, czego on chce. Jest cieniem, z jakiej strony jest bardzo pociągający, bo ten Mefisto uważam, że on musi być fizycznie przystępny do oglądania i on musi budzić pokój, w tych oczach musi być taki pewnego rodzaju żar. On ma tę grę. Ja uważam, no w ogóle Mefisto, ten diabeł, to jest Lucyfer, a Lucyfer pochodził od anioła, jak wszyscy wiemy. I w tej postaci jest coś niesamowitego, bo on bawi się, bawi, ale z Maćkiem znaleźliśmy takie momenty, w których nagle ni stąd, ni zowąd, on już jest, już prawie przekracza granicę, ale on sobie przypomina, że przecież on już nie jest tym aniołem. On się musi opamiętać. On ma momenty, w których, nie chciałbym powiedzieć, że tęskni, ale ma momenty, w których zapomina o tym, że ma okrutny plan wobec Fausta. Okrutny. I skończy się to dla niego tragicznie. On wie, że on zabije wiele osób. On wie, że zniszczy życie. On to robi od tysięcy lat. Tylko tym żyje. Sama gra sprawia mu przyjemność, ale już go trochę nudzi. Moment ostatniej sceny myślę, że będzie bardzo interesujący i bardzo polecam wszystkim tym, którzy przyjdą, żeby nie krzyczeli, bo będzie to bardzo intensywny, bardzo dramatyczny, niesamowity w akcji moment.
Szymon Komasa w najbliższy weekend w operze Nowa, Potępienie Fausta, Berlioza, w reżyserii Macieja Prusa. Polecamy Państwu.
A teraz już spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Sporo miejsca na antenie poświęciliśmy ostatnio wokalistom. Dziś pianista. Amerykański, ale sporo wiąże go też z Polską. 53. urodziny obchodzi dziś Kevin Kenner, wirtuoz i pedagog urodzony w południowej Kalifornii. Kenner od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie grą na fortepianie. Wspominał to niedawno tak. Miałem około 7 lat, w szkole odbywały się zajęcia i każdy z nas miał napisać, kim chce zostać. Wypisałem 3 zawody. Na pierwszym miejscu był pianista, na drugim strażak, na trzecim pracownik stacji benzynowej. Uwielbiałem bowiem zapach benzyny. Na razie pozostałem przy pierwszym wyborze. W Kalifornii uczył się pod kierunkiem polskiego pianisty Krzysztofa Brzuzy. Brzuza zaś wysłał kilkunastolatka do Polski na przesłuchanie u profesora Ludwika Stefańskiego. Ten zaś doszedł do wniosku, że warto go przygotować do konkursu chopinowskiego i zrobił to błyskawicznie w Krakowie, gdzie młodzieńcowi towarzyszyła też matka. I tak Kevin Kenner wystartował w 1980 roku w konkursie, którego był najmłodszym uczestnikiem i otrzymał wtedy specjalne wyróżnienie jako najbardziej obiecujący talent. Posłuchajmy w jego wykonaniu preludium H-moll op. 28 nr 6 Chopina. Thank you. Obchodzący dziś 53. urodziny, Kevin Kenner grał preludium H-moll op. 28 numer 6 Chopina. Pianista w 1980 roku otrzymał wyróżnienie, w 1990 już najwyższą nagrodę, drugą, bo pierwszej wtedy nie przyznano, oraz nagrodę Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza. Tak opowiadał o tym po latach w wywiadzie, którego udzielił Tomaszowi Cyzowi. Kiedy miałem 17 lat i mieszkałem w Krakowie, przygotowywałem się do mojego pierwszego konkursu. Wtedy jeszcze nie docierało do mnie, że będę uczestniczył w jednym z najważniejszych pianistycznych konkursów na świecie. Byłem więc szczęśliwy, kiedy zająłem 10. miejsce. Wówczas zdałem sobie tak naprawdę sprawę, że mogę grać, że jestem w stanie zrobić karierę, nie tylko w sensie popularności. Muszę tylko bardzo ciężko ćwiczyć. 10 lat później czułem, że mogę wygrać. Byłem wtedy zupełnie inną osobą, jako pianista i jako człowiek. Nie przyjechałem do Warszawy jedynie po to, by coś przeżyć, zdobyć kolejne doświadczenie. Przyjechałem, żeby zagrać pięknie i doskonale i zwyciężyć. Czułem niesłychany dreszcz emocji. To był także ostatni konkurs, w którym brałem udział. Parę miesięcy wcześniej dostałem brązowy medal na konkursie imienia Czajkowskiego w Moskwie, także nagrodę w Londynie. W tym samym roku pobraliśmy się z Sonią. Mieliśmy krótki miesiąc miodowy, właściwie nie miesiąc, bo musieliśmy wrócić, żebym mógł przygotować się do konkursu chopinowskiego. Tak pamięta oba konkursy chopinowskie Kevin Kenner, a my posłuchajmy, jak gra Etude As-Dur, op. 25, numer 1 Chopina. Wysłuchaliśmy Etude As-Dur op. 25 numer 1 Chopina w interpretacji Kevina Kennera, który po studiach w klasie profesora Stefańskiego uczył się jeszcze pod kierunkiem Leona Fleischera w Baltimore, a potem u Karla Heimsa Kamerlinga w Hanowerze. W 1988 roku zdobył 5. nagrodę w konkursie w Salt Lake City W 1989 w konkursie Van Cliberna, gdzie zdobył nagrodę specjalną, oraz krótko przed drugą nagrodą w konkursie chopinowskim miejsce trzecie i nagrodę za najlepsze wykonanie muzyki rosyjskiej podczas konkursu imienia Piotra Czajkowskiego w Moskwie. My zaś posłuchajmy teraz, jak Kevin Kenner gra mazurka A mol opus 7 numer 2a Chopina. Był to mazurek A mol opus 7 numer 2 A Chopina. Grał Kevin Kenner, obchodzący dziś 53. urodziny. Po konkursowych sukcesach pianista rozpoczął międzynarodową karierę. Co mówił w wywiadzie o sztuce interpretacji? Bardzo często wykonawca jest, powinien być równocześnie słuchaczem. Istotą wykonywania muzyki jest dialog. Muzyka nie jest jedynie obiektem, na którym dokonuje się pewnych operacji. Wykonawca powinien reagować na muzykę, którą właśnie gra. Muzyka odpowiada tym samym. Podobnie dzieje się z instrumentem. Zależy, czy to wielka koncertowa hala, czy mała sala dla kilkunastu słuchaczy. Cały czas musisz zwracać uwagę na warunki, otoczenie. Wszystko bowiem mówi coś do ciebie. Musisz słuchać i odpowiadać. Pewnie dlatego wolę koncerty niż nagrania. Spontaniczność niż technikę. Żmudne powtarzanie tylko po to, by z kawałków skleić najlepszą wersję. Kiedy pierwszy raz nagrywałem muzykę, zrozumiałem, że nie istnieje jedna, jedyna idealna interpretacja. Posłuchajmy w interpretacji Kevina Kennera nagrania Fantasia Impromptu opus 66 Chopina. Wysłuchaliśmy Fantazji Impromptu op. 66 Chopina. Grał Kevin Kenner. 53-letni dziś pianista występował ze sławnymi dyrygentami i orkiestrami w Europie i Stanach Zjednoczonych. Uprawia też kameralistykę ze znanymi kwartetami smyczkowymi, a z żoną, angielską pianistką i klawesynistką Sonią Dębińską, często wykonuje utwory na cztery ręce. Dokonał nagrań płytowych, na których utrwalił dzieła Chopina, Ravela, Schumana, Beethovena, Piazzoli. Zdobył też pozycję jako specjalista od instrumentów XIX wieku. Jego nagranie utworów Chopina na fortepianie Pleyela z 1848 roku dostało 5 gwiazdek we francuskim czasopiśmie Diapason. Kenner zajmuje się też pracą pedagogiczną. Prowadzi klasę fortepianu w Londynie, wykłada na kursach mistrzowskich w Japonii, Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Występował wielokrotnie w Warszawie podczas festiwalu Chopin i jego Europa. W 2010 roku był jurorem 16. konkursu chopinowskiego. A my na zakończenie posłuchajmy jeszcze w jego wykonaniu sonaty F-moll Domenico Scarlattiego.